sztandar biblijny numer 59, styczeń 1993 roku. Werset naszego godła na 1993 rok. Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego, odtąd aż na wieki. Psalm 121 werset 8. Liczni nasi czytelnicy dają świadectwo błogosławieństwom, jakie otrzymują z rozważania wersetów naszych rocznych godeł. I dlatego mamy podstawę do przedstawienia naszym drogim braciom kolejnego godła na ten rok. Naszym wersetem jest Psalm 121 werset 8. Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego, odtąd aż na wieki. Nacisk jest położony na słowa Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego. Psalm 121 jest jednym z 15 psalmów stopni, psalmów spinających od 120 do 134. Czasem mówi się o nich jako o psalmach wstępujących. Jest to wspaniały psalm, zachęta dla całego ludu Bożego, szczególnie dla żyjących przy końcu tego wieku. Psalm 121 wyraża pokój, bezpieczeństwo i pokładanie zaufania w Jehowie z pozyskania zapewnienia o Jego opiekuńczej trosce. Wyjście i wejście jest idiomem hebrajskim. Co pisarze Biblii rozumieli przez wyjście i wejście? Ażeby to pojaśnić, cytujemy liczne wersety zawierające ten zwrot. Jozuego rozdział 14 werset 1, a jako moc moja była na on czas, tak jest moc moja i teraz ku bojowaniu, i ku wychodzeniu i przychodzeniu. 5 Mojżeszowa rozdział 28 werset 6, błogosławiony będziesz wchodząc, błogosławiony i wychodząc. 1 Samuelowa rozdział 18 werset 13, uczynił go, Dawida, hetmanem nad tysiącem, i wchadzał przed ludem. Zobacz też werset 16. 1 Samuelowa rozdział 29 werset 6, żeś ty szczery i dobry jest w oczach moich, a podoba mi się wyjście twoje, i wejście twoje ze mną do obozu. 2 Samuelowa rozdział 3 werset 25, żeby wiedział wyjście twoje, i wejście twoje, aby się wywiedział o wszystkim, co ty czynisz. 2 Królewska rozdział 11 werset 8, a wy będziecie przy królu, gdy wychodzić i wchodzić będzie. W 2 Kronik rozdziale 23 wersecie 7 jest podobny zwrot. Jeremiasza rozdział 17 werset 19, idź, a stań w bramie synów ludu tego, którą wchodzą, i wychodzą, według innych wersji biblijnych, królowie judzcy. Jeremiasza rozdział 37 werset 4, bo Jeremiasz jeszcze wolno chodził, wchodził i wychodził, między ludem i jeszcze go nie wsadzono do więzienia. Ezechiela rozdział 43 werset 11, oznajmi wizerunek domu tego, i wymiar jego, wyjście jego, i wejście jego. Dzieje apostolskie rozdział 1 werset 21. Po wszystek czas, który Pan Jezus przebywał, wchodził i wychodził, według innych wersji biblijnych, między nami. Dzieje apostolskie rozdział 9 werset 28. I mieszkał z nimi w Jeruzalemie, w Kajotwał, i przebywał z nimi wchodząc i wychodząc z Jerozolimy. Wyrażenie wchodzić i wychodzić może mieć wyższą moc w języku hebrajskim niż przetłumaczone na język polski, angielski i inne języki. Jest to widocznie w języku hebrajskim idiom, niekiedy zwany hebraizmem. Powyższe wersety Pisma Świętego wskazują, że to wyrażenie było używane przez Hebrajczyków do określenia różnych funkcji, wydarzeń i okoliczności, przedstawiających w ten sposób ogólne czynności ich codziennych zajęć, zarówno zewnętrznych, cielesnych, materialnych, jak i wewnętrznych, duchowych. Przypominamy, że brat Johnson omawiał różne wyrażenia znajdujące się w Biblii. Jest jeden lub dwa zwroty retoryczne powszechnie używane. Ogółem brat Johnson omówił 20 zwrotów retorycznych w epifanicznym tomie 12, począwszy od 43 strony. Dwa zwroty retoryczne są nazwane metonimia i synekdocha. Metonimia oznacza zmianę nazwy, jest zastąpieniem nazwy rzeczy przez nazwę innej, kojarzącej się z nią. Między dwiema nazwami wchodzącymi w grę istnieje zawsze jakiś związek, taki jak między pojemnikiem i rzeczą w nim umieszczoną, przyczyną i skutkiem lub odwrotnie, jak przedmiot zastąpiony czymś należącym do niego lub odwrotnie, i tak dalej. Zwrot ten często występuje w Biblii. Tak więc w Ewangelii Łukasza rozdziale 22 wersecie 20, między innymi zwrotami retorycznymi, Jezus użył metonimii w sensie pojemnika dla rzeczy w nim zawartej, ten kielich, jego zawartość, jest, przedstawia, występuje tu u przenośnia, Nowy Testament, metonimia, skutek występuje w miejsce przyczyny, dzięki krwi wchodzi w życie, przypieczętowane nią, przymierze nowe. Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 29 jest innym przykładem metonimii. Mojżesz i prorocy to nie osoby, lecz to co oni napisali, Pismo Święte Starego Testamentu, przyczyna zamiast skutku. W pierwszej Mojżeszowej rozdziale 25 wersecie 23 dostrzegamy liczne metonimie, w których skutki występują w miejsce przyczyny. Dwa narody są w żywocie Twoim, i dwojaki lud. Zarówno dwa narody jak i dwa ludy w swoim zarodku wzięły początek od Ezawa i Jakuba. W pierwszej części Dziejów Apostolskich rozdziale 1 wersecie 18 widzimy, że występuje inicjator zamiast pośrednika, to znaczy, iż w rzeczywistości nie Judasz, lecz kapłani, jako jego przedstawiciele, zakupili pole krwi w nagrodę za niegodziwość Judasza. Metonimia, która wskazuje na związek z podmiotem, jest użyta w pierwszej Mojżeszowej rozdziale 41 wersecie 13. W rzeczywistości Józef nie był czynny w przywróceniu podczaszego na jego stanowisko i powierzeniu piekarza, z tym wyjątkiem, że dał wyjaśnienie ich snów. I ponownie w piątej Mojżeszowej rozdziale 28 wersecie 5 nie kosz i dzieża miały być błogosławione, lecz ich zawartość, oraz właściciel z nimi związany. Stąd metonimia obejmująca podmiot i wzajemny związek. U Joba w rozdziale 32 wersecie 7, rzeczywiście nie dni miały mówić i długi wiek uczyć mądrości, lecz ci, którzy te atrybuty posiadali. Ponownie występuje tu związek z podmiotem w formie metonimii. Te przykłady biblijne, między innymi, dowodzą o występowaniu metonimii. Synekdocha pośród biblijnych zwrotów retorycznych. Synekdocha jest zwrotem bardzo podobnym do metonimii, lecz różni się tym, że nie zastępuje jednej nazwy drugą, ale określa całość przez część, lub część przez całość. Na przykład moglibyśmy powiedzieć 20 żagli w rzędzie, myśląc o okrętach, część za całość. Mówimy też naród amerykański wybrał go na prezydenta, gdy tymczasem tylko część, większa część, Amerykanów to uczyniła. Tak więc, kiedykolwiek część zastępuje całość, lub całość zastępuje część, spotykamy to, co nauka o literaturze nazywa synekdocha. To, co następuje, posłuży za przykłady Biblii, w których całość zastępuje część. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 6 werset 12 powiada: albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. Jest to prawdą o wszystkich, za wyjątkiem kilku sprawiedliwych, takich jak Noe i siedmiu członków jego rodziny. Ewangelia Mateusza rozdział 3 werset 5 jest następną znakomitą ilustracją o synekdochalnym zarysie całości zastępującej części. Tedy wchodziło do niego Jeruzalem, również metonimia, w formie pojemnika za rzecz mieszczącą się w nim, i wszystka judzka ziemia, pojemnik zamiast tego co w nim się mieści, i wszystka kraina około Jordanu, jak poprzednio pojemnik i zawartość. Wprawdzie nie wszyscy, lecz wielu z mieszkańców tego regionu przyszło do Jana. Następujące przykłady wskazują na synekdochę w formie części zastępującej całość, boś proch i w proch się obrócisz. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 3 werset 19. Oczywiście Adam był czymś więcej niż tylko prochem, jednakże Bóg wyjaśnił, że jego ciało zostało uformowane z materii nieożywionej, z prochu, i gdy Adam umrze, powróci do tego samego stanu. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj. Ewangelia Mateusza rozdział 6 werset 11. W tym wersecie, mimo iż odnosi się do wypieczonego chleba, chleb zastępuje tu pożywienie, napój i na ogół to wszystko, co nam jest potrzebne do podtrzymania naszego ziemskiego i duchowego życia. Kiedy więc Judasz potwierdził niewinność naszego Pana, Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 4, odniósł się do niego za pomocą wyrażenia, w którym wymienił tylko część naszego Pana, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Te przykłady wystarczą, aby zilustrować i dowieść, że Biblia, między innymi, używa zwrotu synekdochalnego jako jednego z jej literackich składników. Gdy my staramy się powiedzieć, że werset naszego godła jest metonimia bądź synekdocha, i jego interpretacja składa się z więcej niż ścisłego znaczenia słów, wyjścia Twego i wejścia Twego. Widocznie słowa te mają do czynienia z różnymi elementami naszego każdodziennego chodzenia z Chrystusem. Bóg strzeże nas we wszystkich sprawach naszego życia. Jeszcze jedną myśl w związku z tym można rozważyć, mianowicie tę, iż zacytowany werset ogólnie może oznaczać nasze życie, nasze wejścia i wyjścia. Zwykłe określenie dla wszystkich spraw i zajęć życiowych. Czasem wyrażenie to wskazuje, że jesteśmy pod boską ochroną, gdy udajemy się w podróż lub wracamy do domu. Teraźniejsza prawda z 1971 roku, na stronie 66 objaśnia ten werset mówiąc, iż w naszym codziennym postępowaniu, w naszych działalnościach zewnętrznych i wewnętrznych, w naszych wyjściach i wejściach, jesteśmy obficie błogosławieni przez Boga, gdy On nas zabezpiecza. Salomon w pierwszej królewskiej rozdziale 3 wersecie 7 wyraża się bardzo uprzejmie, jam jest dziecię małe, i nie umiem wychodzić ani wchodzić, to znaczy, że potrzebuje doświadczenia, które da mu mądrość w ważnych sprawach, bo on nie wie jak wychodzić i wchodzić. Oczywiście, Salomon chciał przez to powiedzieć, że nie chodzi tylko o otwieranie i zamykanie drzwi. Pierwsza Królewska rozdział 3 werset 9 rejestruje jego modlitwę, przetoż daj słudze Twemu serce rozumne, aby sądził lud Twój, i aby rozeznawał między dobrem i złem. W drugiej Kronik rozdziale 1 wersecie 10 powiada, przetoż daj mi mądrość i umiejętność, abym wychodził i wchodził przed tym ludem. Salomon modlił się, że chciałby służyć Bogu w sposób nadający się do przyjęcia przez Niego. Pan odpowiedział dając mu wiedzę, mądrość i zrozumienie, dzięki którym mógł tak postępować. Zwrot Pan strzec będzie wyjścia Twego i wejścia Twego wersje angielskie tłumaczą, leser, guard, strzec, inne tłumaczenia, keep, chronić, protect, ochraniać, preserve, zachować. We wszystkich jednak myśl jest podobna, że Bóg rzeczywiście będzie strzegł swój lud w jego wyjściach i wejściach. Pod tym względem psalm 121 powinien być postrzegany jako całość. Rozpoczynając od wersetu pierwszego, przez tych, którzy kierują prośbę, oczy moje podnoszę na góry, skąd by mi pomoc przyszła, i werset drugi, pomoc moja jest od Pana i tak dalej, będzie on, psalm 121, szczególnie wyrażał uczucia tych, którzy przywiązują się do boskiej pomocy, którzy korzystają z różnych form pomocy, jaką Bóg im zapewnia. Tym osobom, które zachowują boskie przykazania, 5 Mojżeszowa rozdział 28 wersety 1 i 2, jest dana boska obietnica. Tak długo jak pozostajemy pośród ludzi opisanych w tym psalmie, będziemy błogosławieni wypełnianiem się obietnicy nam danej. Nasi czytelnicy przypomną sobie, że brat Johnson kładł nacisk na ów pogląd, iż obietnica dana nasieniu Abrahamowemu była bezwarunkowa, że tak długo jak Kościół przede wszystkim, oraz inne klasy ludu Bożego pozostają częściami nasienia Abrahamowego, są pod wpływem tej bezwarunkowej obietnicy. Dlatego mamy prawo ogłaszania tej wspaniałej obietnicy, jaką Bóg nam dał, obietnicy, iż On będzie nas strzegł, będzie nas zachowywał, będzie nas ochraniał we wszystkich sprawach naszego życia, we wszystkim, co będziemy czynili i we wszystkim, co ma związek z nami. Jeśli zarządzamy właściwie sprawami swego życia, zgodnie z boską wolą, On będzie nas chronił i strzegł. Strzeżenie nas ilustracją Bożej opatrzności. Drodzy braterstwo, przypominamy, iż słowo opatrzność występuje w licznych związkach w Biblii. Po pierwsze, boska czujna troska o nas strzeże nas, zachowuje przed wszelkim złem i oczywiście pomaga nam czynić dobrze w Jego sprawie. Widocznie taki jest sens użyty w naszym tekście. Po drugie, czasem słowo opatrzność jest użyte w znaczeniu odwołania się do samego Boga, na przykład opatrzność czuwała nad nami. Po trzecie, opatrzność może mieć związek ze zmianą wydarzeń, które mają wpływ na naszą wiarę w danej chwili lub później, na przykład musiała to być opatrzność, że mój samochód się zepsuł, ponieważ ktoś mi pomógł, komu mogłem głosić prawdę. Po czwarte, zaleta lub czyn, która nabywa i zachowuje środki, w celu zaspokojenia natychmiastowych lub przyszłych potrzeb naszych własnych, osób pozostających na naszym utrzymaniu i ubogich. W tym znaczeniu jest kuzynką zachłanności zdobywającej i zachowującej to, co jest wartościowe. Stąd myślimy o boskiej czujności w naszej sprawie. Bóg jest naszym sprawcą. Ponadto pamiętajmy też o tym, że Bóg, jako nasz dobry pasterz, zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Obiecuje On czynić to przez Jezusa jako swego przedstawiciela, gdyż Bóg jest zarówno sprawcą chcenia, jak i działania swego ludu, według upodobania swego, Filipensów rozdział 2 werset 13. Po pierwsze, On zaopatruje nas w odzież, żywność i daje nam potrzebne schronienie, co oczywiście sprawia, że radujemy się z Jego szczególnej troski, okazywanej nie tylko nam, lecz powszechnie stworzeniu. Czy nasz Pan nie powiedział, iż Ojciec czyni, że słońce Jego wschodzi na złych i na dobrych, i deszcz spuszcza na sprawiedliwych i niesprawiedliwych? Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 45. Że żaden z dwóch wróbelków nie upadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nie bójcie się tedy, nad wiele wróbelków wy zacniejszymi jesteście. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 29 do 31. Wiele wersetów Pisma Świętego mówi o trosce Ojca o wszystkie nasze potrzeby, przez naszego Pana. Oto kilka przykładów. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy, wersety 29 i 30, rozdział 8, werset 22, rozdział 9, werset 3, rozdział 28, werset 20, trzecia Mojżeszowa, rozdział 26, wersety 4 i 5, piąta Mojżeszowa, rozdział 7, werset 13, Izajasza, rozdział 30, werset 23. Ewangelia Mateusza, rozdział 6, wersety od 25 do 34. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wersety od 24 do 30. Po drugie, nasz Ojciec, przez naszego Pana Jezusa, stara się nie tylko o nasze doczesne, fizyczne potrzeby, lecz również o nasze duchowe potrzeby, umysłowe, moralne, uczuciowe oraz o naszą potrzebę wiedzy, która wiedzie do mądrości. On zaopatrzy nas w sprawiedliwość jako szatę zbawienia, kiedy okażemy posłuszeństwo wobec Jego woli i Jego prawa, by w ten sposób upiększyć naszą symboliczną szatę przez rozwój Chrystusowego charakteru. Zaopatruje On nas również w niezbędne pożywienie, pożywienie potrzebne dla głowy i pożywienie potrzebne dla serca, które wzmocni głowę w każdej dobrej myśli wszelką prawdą, jaką On ma dla nas, i które wzmocni serce w każdym dobrym słowie i pracy nad rozwijaniem łask Ducha Świętego, by pomóc nam w naszej podróży do symbolicznego Chanaanu. Bóg jako nasz sprawca daje nam również nieodzowne schronienie przed sztormami, jakie powstają w naszym życiu. Fale utrapień często zalewają barkę naszej wiary, lecz On nas chroni i tym samym nie dopuści żadnego doświadczenia, jakie okazałoby się zbyt ciężkie do udźwignięcia przez nas, jeśli w dalszym ciągu jesteśmy wierni. Jest On bowiem wiernym rafinerem, który nie pozwoli, abyśmy byli kuszeni ponad to, co jesteśmy w stanie udźwignąć, ale wraz z pokusą dostarcza również drogi ucieczki, abyśmy mogli doświadczenie znieść. W taki sposób chroni nas przed przemagającymi atakami grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, gdy szatan usiłuje nimi manipulować przeciw nam. I tak, jeśli dowodzimy wierności, Pan ochroni prawdę, jaką już pozyskaliśmy, oraz łaski, jakie już rozwinęliśmy przed zadaniem nam klęski przez podstępne zamysły przeciwnika. Zachowuje nas On w domu Bożym, którego drzwia i nadproże zostały pokropione cenną krwią naszej Paschy, natomiast przez pozostawanie w tym domu bywamy chronieni. Tak więc dostarcza On nam wszystkiego, co potrzebujemy w zakresie ubioru, pożywienia i ochrony, zabezpieczając przed upadkiem i zachowując nas w łasce Bożej, aż do końca naszej drogi. Prócz tego, Bóg przygotuje naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby był sprawcą i protektorem dla całej rodziny ludzkiej w Królestwie, gdy posłuszni będą się starać być wiernymi. Nawet teraz każdy poświęcony może opowiadać o indywidualnych doświadczeniach, o licznych błogosławieństwach, jakie Bóg dał nam w przeszłości i daje obecnie, oraz ufności, iż Bóg nadal będzie czynił to w przyszłości. Jezus jest drzwiami. Ma się rozumieć, że my myślimy o naszym Panu Jezusie, będącym przedstawicielem Boga, jako dobrym pasterzu boskich owiec. W Ewangelii Jana, rozdziale 10, wersecie 9, Jezus mówi, że On jest drzwiami, jeśli kto przeze mnie wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wnijdzie, a pastwisko znajdzie. Pod tym względem Jego owce wchodzą, mając udział i stając się udziałowcami boskiej troski i protekcji, do stanu, w którym znajdują się pod boską opatrznością przedstawioną w wyrażeniu, wejście i wyjście z pastwiska. Nasz Ojciec Niebiański czuwa nad każdym krokiem, jaki podejmujemy, strzegąc nas na tej drodze, na której sami nie bylibyśmy w stanie się utrzymać. On strzec będzie. Słowo strzec lub strzegący w języku hebrajskim występuje 6 razy w tym psalmie, ale nasza polska wersja oraz angielska KJV podają to słowo trzy razy w wersetach 7 i 8, wyjścia Twego i wejścia Twego, werset 8, to znaczy w naszym codziennym życiu, w naszej zewnętrznej i wewnętrznej działalności, w naszym wychodzeniu i wchodzeniu stajemy się bogatszymi w łasce, wiedzy i służbie. Porównaj 5 Mojżeszową rozdział 28 werset 6, 1 Samuelową rozdział 29 werset 6, 2 Samuelową rozdział 3 werset 25, 1 Królewską rozdział 3 werset 7, Ewangelię Jana rozdział 10 werset 9, Dzieje Apostolskie rozdział 1 werset 21. Nikt nie jest tak bezpieczny jak ci, których strzeże Jehowa, nikt nie jest w większym niebezpieczeństwie jak ci, którzy sami siebie strzegą. Troska Jehowy o jego własnych nie jest tylko na krótki czas. Ona trwa odtąd aż na wieki. On będzie twoim przewodnikiem aż do śmierci, boć sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę, tak abyśmy śmiele mówić mogli. Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Żydów rozdział 13 wersety 5 i 6. Jego czujność nigdy się nie skończy, gdyż w naszym zmartwychwstałym życiu będzie trwała wiecznie. Prawdziwe dziecko Boże pewnie może powiedzieć o Jehowie, swoim stróżu. On z pewnością nie prowadził mnie dotąd tak czule, aby teraz mnie opuścił. Pomimo słabości ciała, może ono powiedzieć z Dawidem, Pan jest pasterzem moim, na niczym mi nie zejdzie. Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie Twe pójdą za mną po wszystkie dni żywota mego, a będę mieszkał w domu Pańskim na długie czasy. Psalmy 23. Więcej na temat psalmu 121 można znaleźć w teraźniejszej prawdzie z 1971 roku, na stronie 66. Niechaj Pan udzieli nam pomocy w 1993 roku w miarę jak my zastanawiamy się nad obietnicami tego pięknego wersetu. Jako hymn rocznego godła zalecamy pieśń 257, Błogi Jezu, duszpasterzu. Ufamy, że ona również pomoże nam w rozważaniu tekstu naszego godła. Opublikowane w Polskim Sztandarze Biblijnym z 1993 roku, na stronach od 1 do 4, Angielskim Sztandarze Biblijnym z 1993 roku, na stronach od 2 do 5.